ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Jacek Siewiera jest ze mną w studiu. Dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
W niedzielę nad ranem rosyjska rakieta lata sobie po Polsce i rozumiem, że mamy być spokojni, bo sobie leciała, ale myśmy ją widzieli. Tak przynajmniej twierdzą wojskowi i tak twierdzi minister obrony.
Spokój w takich sytuacjach jest rzeczywiście podstawą. Znaczy zachowanie zimnej krwi, podejmowanie decyzji w oparciu o analizę sytuacji jest absolutnie podstawą, tak, potwierdzam. Natomiast czy sytuacja pozwala na bycie spokojnym w dłuższym horyzoncie, to jest zupełnie inna sprawa.
Panie ministrze, wlatuje w polską przestrzeń rakieta. My nie wiemy, co to za rakieta, czy ona na Polskę jest skierowana, czy tak po prostu sobie zwiedza. Ale porzucając ten mój krotochwilny ton, czy to nie jest tak, że taka rakieta powinna być natychmiast zastrzelona? Ja się nie znam, ja pytam.
No więc odpowiedź na to pytanie jest w moim przekonaniu taka. Nie powinna być natychmiast strącona, bo i w poprzednich przypadkach powstrzymywaliśmy się przed taką decyzją i robił to poprzedni rząd, poprzedni minister obrony, były po temu konkretne powody, które zresztą tłumaczyłem już wielokrotnie na antenach radiowych. Natomiast jeżeli ta sytuacja powtarza się po raz trzeci w przypadku rakiety Federacji Rosyjskiej i nic nie wskazuje na to, żeby miała się nie powtórzyć więcej, to tak, to pytanie jest bardzo zasadne.
No dobrze, tylko w takim razie jak ona powinna być potraktowana? Przepraszam, bo to wiemy doskonale, że to jest no, kolejny z serii przypadków. A zachowanie rosyjskiego ambasadora, o czym za moment, pokazuje, że oni sobie nic z tego nie robią. Panie ministrze, co my powinniśmy zrobić? Co Polacy powinni zrobić w takiej sytuacji? Zestrzelić czy nie zestrzelić w takiej sytuacji, tej konkretnej?
No więc, panie redaktorze, pierwsza rakieta rosyjska pewnie była przypadkiem, natomiast w kolejnych ta chyba też. Natomiast w przypadku rakiety, która miała miejsce kilka miesięcy temu, która na 40 kilometrów naruszyła przestrzeń powietrzną flanki wschodniej, trudno mówić o przypadku, bo trajektoria lotu rakiety wprowadza się odpowiednio wcześniej.
Jest 4:23, niedziela, wszyscy śpią, no chyba, że ktoś wraca z imprezy. 39 sekund, tyle trwał lot tej rakiety. Kto w takiej sytuacji podejmuje decyzję, zestrzelamy czy nie?
W tym zakresie na początku 2022 roku były pewne braki w polskim systemie prawnym, również w procedurach. To nie były procedury, które pasowały do takiego przebiegu zdarzeń. Natomiast one zostały doprecyzowane.
Nie pasowały do wojny na Ukrainie?
Tak. Tak.
No dobra, to teraz
tak. Takich braków zresztą jest więcej. Natomiast
to nas pan uspokoił.
Uspokajające może być to, że zwierzchnik Sił Zbrojnych proponuje w dalszym ciągu treść nowej ustawy, która te luki jest w stanie załatać. Ale wracając do
pytania, kto decyduje? Kto decyduje pytanie o tym?
Została zmieniona ustawa o ochronie portów i infrastruktury i w niej bardzo szczegółowo w procedurze Renegade opisana jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność dowódcy operacyjnego za podjęcie decyzji
o
użyciu
Maciej
środków
Klisz,
zwalczania.
Szef dowództwa operacyjnego.
Pan generał Maciej Klisz, to jest jego odpowiedzialność bez wątpienia. Świetny, bardzo chłodno oceniający
sytuację.
Panie
ministrze, jak to wygląda? Przepraszam, pytam. Jacka Siewiera, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak to wygląda? Jest 4:20, oni budzą ministra, mówią coś tu lata i on, przepraszam, nie ministra, generała Klisza.
No to tylko tak, nie warto trywializować, że coś tu lata.
Nie, dobrze.
Jeżeli jest wykrycie sygnału, przede wszystkim jeśli przychodzi informacja ze strony ukraińskiej o tym, że w naszą stronę są skierowane pociski rakietowe, ta trajektoria może wskazywać na ryzyko przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej, to rzeczywiście, oczywiście budzony jest dowódca operacyjny i to on podejmuje decyzję. Cały szlak komunikacji zresztą później i to, że i minister obrony i
ale
ja,
myślę, że jesteśmy
pan
w stanie,
prezydent.
To tak błyskawicznie on jest w stanie podjąć decyzję, no bo
Są narzędzia, które wspierają proces podejmowania decyzji, to znaczy informują o tym, jaki jest estymacja czasu dotarcia, jaka jest estymacja czasu przekroczenia przestrzeni powietrznej, jakie są prawdopodobieństwa strącenia pocisku, bo niektóre pociski nawet na pokładach samolotów podają takie informacje, że to piloci są szkoleni bardzo szczegółowo z tego, w jaki sposób obliczać prawdopodobieństwo otwarcia ognia i strącenia pocisku.
Panie ministrze, pan wchodzi w szczegóły techniczne, a ja
no,
chcę...
No nie zapytał pan redaktor.
Nie, ja chcę... Ja zapytałem o jedno, kto podejmuje decyzję i czy jesteśmy w stanie w środku nocy...
Decyzja o strąceniu należy do dowódcy operacyjnego. Sposób wykonania do dowódcy formacji pary dyżurnej.
Porozmawiamy jeszcze o tym, co się wydarzyło tej nocy, natomiast chciałbym pana spytać, czy to, że Siergiej Andriejew, ambasador rosyjski w Warszawie, nie przyszedł mimo wezwania do MSZ-u, no to są już takie ostateczne drwiny, takie pokazanie wam, a możecie mnie wzywać, a ja mam co innego do roboty i nie przyjdę do MSZ-u. On czeka
no to
na to,
rodzi się pytanie, na czym w ogóle polega wykonywanie obowiązków pana ambasadora.
Ale co, on czeka na to, żeby go wyrzucić z Polski, wydalić?
Wydaje mi się, że to jest sytuacja, która jest jednoznacznie spięta również z samym przebiegiem incydentu z rakietami. To znaczy celem działania zarówno ambasadora, jak i tych naruszeń przestrzeni powietrznej jest właśnie wzbudzenie takiej dyskusji, wzbudzenie wątpliwości, podważenie wiarygodności instytucji państwa, podważenie również więzi sojuszniczych.
Dobrze, Polska powinna wydalić ambasadora Andriejewa, czy nie?
Nie chcę wybiegać oczywiście poza swoje kompetencje, to są kompetencje ministra spraw zagranicznych, natomiast rodzi się pytanie, inne obowiązki wykonuje pan ambasador.
Właśnie nie wiem, właśnie to pytanie się rodzi, ja je zadaję. Ambasador Andriejew pokazuje nam, że nie będzie już nawet procedur grzecznościowych, nie wiem, dyplomatycznych, jakichkolwiek przestrzegał. No to jest pytanie, jak Polska powinna na to zareagować?
Dla mnie problem jest gdzie indziej. I on dotyczy rakiety przede wszystkim. Znaczy, proszę sobie wyobrazić, że ma pan domek i sąsiada. I sąsiad ma niebezpiecznego pieska. Piesek biega po tej okolicy. Wbiega również na pana ogródek. Szczeka, warczy, grozi, będzie gryzł gości. Robi to raz. Pan woła sąsiada. Sąsiad mówi, nie ma dowodów. Robi to drugi raz. Sąsiad przychodzi, mówi, nie no, ale to pokaże pan dowody, że to mój pies. No, wie pan, przebieg tylko. Robi to trzeci raz. No to rodzi się pytanie, co zrobić z pieskiem.
Co by pan zrobił z takim
pieskiem? Za trzecim razem, rozumiem, sąsiad nawet nie przyszedł na wezwanie. Tak,
co by pan zrobił z takim pieskiem?
Nie no, trzeba zrobić porządek z Fafikiem. Najpierw. Wówczas...
Radio RMF24 i nasze media społecznościowe. Nie tylko o tym, jak się robi porządek z psem, ale bardzo poważne pytanie o to, czy Polska ma amunicję w razie, gdyby była nam bardzo potrzebna. Dlaczego z kontraktu wartego 500 000 000 euro Polska dostaje tylko 2 000 000 euro? O tym wszystkim jest odpowiedź na pytanie, czy Putin szuka pretekstu, by uderzyć mocniej. Zapraszam serdecznie do naszych mediów społecznościowych i do RMF24, a słuchaczom Radia RMF serdecznie dziękujemy. To dokończmy analogię z Fafikiem. No bo rozumiem, że rakietę w końcu ostatecznie trzeba zastrzelić. Przestać się już szczypać i następnym razem jak wleci, nie wzywać ambasadora, nie pytać, wyleciało, znowu wam się zdarzyło, no trudno. Po to jesteśmy, żeby nas...
Panie redaktorze, bronić. Pan ambasador poprosił o dowody. W momencie strącenia tego pocisku rakietowego dowody można mu wręczyć.
Można mu je nawet zawieźć i zrzucić przed ambasadą.
Schować Fafika do pudełka oddaję właścicielowi.
Panie majorze, bo to się zaczyna robić męska rozmowa wojskowych. No dobra, tylko pan jednoznacznie nam pokazuje, że Rosjanie z nas drwią. Ja pytam, czy ambasador powinien zostać wydalony.
To jest kompetencja ministra spraw zagranicznych. Okay, jestem przekonany, że będzie ona wyważona, a jednocześnie odpowiedź powinna być jasno komunikująca stronie rosyjskiej.
Odpowiedź powinna być zdecydowana?
No tak, przy trzecim takim działaniu, a przede wszystkim w sytuacji, w której pan ambasador nie wykonuje swoich obowiązków, minister powinien w sposób zdecydowany komunikować stronie Federacji Rosyjskiej.
Tak a propos ministrów, minister Kosiniak-Kamysz mówił, że on się z panem kontaktował na bieżąco, kiedy ta rakieta leciała, kiedy ta rakieta w nas...
Pan premier Kosiniak-Kamysz jest w stałym kontakcie i z panem prezydentem, i z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Rzeczywiście ten kontakt jest... Słyszymy się,
czyli wtedy w nocy
rozmawiamy co dwa dni, wtedy, tak, to była po godzinie 5 rano, najpierw dyżurna służba operacyjna, potem bezpośrednio telefon od ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza.
Pan ten telefon odebrał.
No to jest mój obowiązek.
Było. Nie, ja tylko pytam, do kogo to było, do pana? Pan to odebrał?
Tak. I za chwilę wykonałem połączenie również z panem prezydentem.
Dobrze, to teraz obiecany temat amunicji. Wie pan, dostajemy taki oto, my, obywatele, dostajemy taki oto komunikat. Unia Europejska ogłasza przetarg na produkcję amunicji. Przetarg jest wart 500 000 000 euro. Polska aplikuje, uwaga, o 11 milionów euro z tych 50. To jest w ogóle jakieś niebywałe, to 2% tego wszystkiego i dostaje... Nie 2%, tylko 5 razy mniej, czyli dostaje 2 miliony euro. No to jest... To jest żart?
Nie, no to jest skandal. Ja to określiłem mianem skandalu. To jest skandal na trzech poziomach. To znaczy pierwszy, to jest kwestia dofinansowania 500 milionów euro. To przypomnijmy, to jest taka wartość na całą Unię Europejską, jak w Narodowym Programie Rezerwy Amunicyjnej poprzedni rząd przeznaczył nas dofinansowanie i zakontraktowanie amunicji tylko w Polsce. Mhm. Tylko Polska przeznaczyła tyle, ile cała Komisja Europejska na cały przemysł amunicyjny, bo to były 2 miliardy. To jest rzecz pierwsza, więc skandalicznie mały poziom finansowania w tak kluczowym zasobie. Drugi to oczywiście skandalicznie mały poziom ambicji szefów spółek amunicyjnych, szefów naszych spółek zbrojeniowych. Ja rozumiem, że jakaś tam analiza była wykonana i ocena zdolności produkcyjnej łańcucha dostaw, tego, czego brakuje i gdzie są możliwości inwestycyjne. Ale to w dalszym ciągu jest bardzo niski
dostajemy
poziom i fatalny sposób wykonania.
4 promile. Przepraszam, 4 promile. Ja wiem, że promil...
No i to jest ten trzeci poziom.
Promil kojarzy się z czym innym, ale tym razem zupełnie poważnie. Dostajemy 4 promile z całego europejskiego funduszu, ale dlatego... że nie jesteśmy w stanie, gdyby nawet Unia Europejska przyszła i powiedziała, dobra, macie tutaj 500 000 000 euro, to my nie bylibyśmy w stanie tej amunicji wyprodukować, jak rozumiem.
Dziś amunicji za 500 000 000 euro rzeczywiście nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie wyprodukować, bo zdolności produkcyjne polskiego przemysłu na to nie pozwalają. I to jest to zasługa pan, co... bardzo poważna wszystkich ministrów aktywów państwowych i obrony przez ostatnie... dobrze dwie dekady.
Uwielbiam argument pod tytułem, że to jest wina ostatnich 30 lat, bo to oznacza, że
ale
nikt nie...
Ale moim zadaniem nie jest nikogo bronić.
Ja wiem, ale to oznacza, że nikt nie jest winny, no bo wszyscy jesteśmy winni, czyli nikt. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za to, że przez 30 lat Polska nie doczekała się sensownej fabryki amunicji, sensownej fabryki broni.
No, ma pan rację, panie redaktorze, to jest też pana wina. Panie redaktorze, nie zadawał pan takich pytań, zanim wojna wybuchła. W jakim stanie jest polski przemysł zbrojeniowy albo polski przemysł amunicyjny? Ja takiego pytania nie słyszałem przed 2022 rokiem.
Jakby to panu powiedzieć, ja tu...
Więc wina jest po stronie wszystkich, to jest efekt też braku świadomości państwa co do zagrożeń i miejsca, w którym... jesteśmy. Dziś natomiast jest czas na to, by rzeczywiście z tego wychodzić. I pytanie brzmi, po pierwsze, co zrobimy z odrzuconymi wnioskami? Po drugie, co możemy zrobić, inwestując środki własne i dociskając Komisję
Europejską.
Dobrze,
ale to ja bardzo pana przepraszam, bo to zostawiając ten przetarg europejski, który jak się okazuje dziwnym trafem pieniądze idą do Niemców, no cóż za...
Zbieg okoliczności, tak, to jest ten trzeci poziom skandalu. To znaczy ze skandalicznie niskiego poziomu finansowania my wnioskujemy o skandalicznie małą kwotę, a dostajemy równowartość skandalicznie małą, to znaczy
dostajemy
dwóch, trzech domków jednorodzinnych.
4 promile dostajemy. Dostajemy 4 promile...
Na polski przemysł zbrojeniowy.
Tak.
2-3 domki jednorodzinne.
No dobra. Ale przepraszam, niech się pan nie gniewa, ale to jest nasza wina. To, że jesteśmy takimi sierotami, chciałem jakoś to użyć tak grzeczniejszej wersji, że jesteśmy takimi sierotami i nie potrafimy twardo powiedzieć, no dość tego. My jesteśmy krajem granicznym. To na nas spadają, jeśli już te przypadkowe zabłąkane rakiety, a nie na Berlin, nie na Rostock.
Jeśli wnioski były przygotowane w sposób wadliwy i zostały odrzucone z powodów wad formalnych, to rzeczywiście trudno jest je ratować. Tam jest jeden, i znowu, pewnie będzie pan redaktor miał zarzut, że ja wchodzę w szczegóły, ale te szczegóły mają znaczenie. Jeżeli podstawą odrzucenia jednego z tych wniosków było niezawarcie kontraktu zbrojeniowego z Ministerstwem Obrony Narodowej, to jest to podstawa do potencjalnego odwołania. To znaczy... Z obiektywnych przyczyn w momencie zmiany rządu mógł ulec opóźnieniu.
Dobra, dadzą nam 11 milionów. No to rzeczywiście.
I tą prostą rzecz można skorygować. Ten rząd może tą prostą
dadzą
rzecz,
nam,
ten nowy zarząd może
9
to skorygować.
Milionów więcej.
Natomiast cała reszta to jest kwestia wywarcia presji na Komisję Europejską, to jest kwestia właściwego prowadzenia polityki europejskiej. Ja liczę na to, że pozycja współcześnie realizujących administrację publiczną w Rzeczypospolitej pozwoli na to, by wykorzystać ich pozycję również w Parlamencie Europejskim, w Komisji, do właściwego wsparcia polskiego przemysłu, a przede wszystkim zakontraktowania tego przemysłu.
Świetnie, bo wie pan, na razie wygląda to tak, że Platforma mówi, że to jest oczywiście wina PiSu, minister Błaszczak z PiSu
tak,
mówi,
ja
że to
również
oczywiście
jestem...
wina Platformy. Ja już mam tego jako obywatel serdecznie dosyć.
Ja również patrzę na to z pewnym oczekiwaniem.
Ale ja nie chcę popadać w jakiś populizm, ale na litość boską, do jasnej anielki. To czym oni się zajmują, jeśli nie tym, że jak słyszę później, nie wiem, czy to jest prawda, pana o to właśnie pytam, że Polska ma amunicji tyle, że wystarczyłoby circa about na 6 dni wojny. Gdyby to była taka wojna jak na Ukrainie.
No więc odpowiedź brzmi nie, tak nie jest. To jest rzecz pierwsza.
Znaczy mamy mniej czy więcej?
Nie mamy mniej. Natomiast dokładnych danych ja, panie redaktorze, panu nie potwierdzę co
ale
do takiej
byłyby
wartości,
i tak dramatycznie marne.
Jest to absolutnie tajemnica i to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlaczego rezerwa, którą posiadamy, amunicyjna w różnych kalibrach, jest objęta tajemnicą państwową. Natomiast na tak zadane pytanie, rzeczywiście, rezerwy w Europie, a i w Polsce wypadałoby, żeby były większe, bo komfort dzisiaj można odczuwać przy rezerwie amunicyjnej liczącej setki tysięcy sztuk amunicji, a nie dziesiątki. Czy
no dobrze, panie ministrze.
Jakoś tam wielokrotność.
To zostawmy amunicję. Pan mieszka w Gdyni.
Gdyni? Trójmieście.
W Trójmieście. Czy pańska żona wie, dokąd miałaby uciekać, gdyby gdzie jest najbliższy schron?
Akurat mamy na tyle komfortową sytuację, że
mamy schron w
część,
domu?
Tak, część Pan budynku żartuje. Mieszkalnego jest przygotowana, tak.
Pan sobie wybudował dom ze schronem od
nie,
razu?
Nie, to adaptacja budynku mieszkalnego z podpiwniczeniem do warunków schronienia nie jest aż tak skomplikowanym procesem. Zbudowanie schronu w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy z urządzeniami filtrowentylacyjnego, z niezależnym ujęciem wody w przypadku skażeń CBRN, z właściwą wentylacją obiektową plus ciekami wodnymi, kanalizacyjnymi i tak dalej, to jest bardzo skomplikowana rzecz. Natomiast adaptacja budynków do potrzeb schronienia jest dużo prostsza.
Okej. Czyli jakby co, to po prostu żona ucieknie do piwnicy.
W dużym skrócie jeszcze pozostaje pytanie oczywiście, o jakim zagrożeniu rozmawiamy, bo zadaje pan redaktor pytanie o to, co zrobi, a nie
pytam
specyfikuje,
schron,
jakiego rodzaju zagrożenia.
Dlatego,
mamy.
Że teraz nagle się okazało, że wszyscy...
Analizować.
Że wszyscy zadają sobie pytanie, no dobra, kurczę.
To są dobre pytania.
Dobre pytania, bo
to
wiem.
To są bardzo dobre pytania.
W Warszawie wszyscy zaraz będą chcieli uciec do metra, co wydaje się dość naturalne, oczywiste i tak dalej.
No i w przypadku Kijowa było skuteczne przy wszystkich różnicach rodzaju.
W przypadku Łodzi, Krakowa, Wrocławia, że wymienię największe polskie miasta, nie mówiąc już o całej reszcie, tego wyjścia nie będzie. Oni po prostu nie uciekną do metra, bo go nie mają.
Tak, to prawda. Mało tego, myśląc o budowie systemu ochrony ludności, również ewakuacji, trzeba wielki nacisk położyć właśnie na funkcjonowanie tego systemu w dużych aglomeracjach. Nie tylko w małych miejscowościach, nie tylko w małych społecznościach, gdzie powiedzmy rozwiązanie tego problemu byłoby w Polsce stosunkowo proste, ale właśnie w wielkich aglomeracjach, w wielkich skupiskach ludzkich.
Panie ministrze, przepraszam, mamy
jest jednym z rozwiązań.
Mamy trzy minuty, ja bym bardzo chciał to pytanie zadać. Czy Putin szuka pretekstu, czy Putin szuka ukraińskiego śladu w tym ataku, do którego przyznało się już ISIS, w ataku na moskiewski, podmoskiewski, bo proszę Państwa, to ja od razu może wyjaśnię, bo ja tam byłem w Krasnogorsku. To jest takie Podmaskowie jak, nie wiem, no Piaseczno w Warszawie, czasami granica jest dość umowna, czy Konstancin. To jest po prostu no, miejscowość ściśle związana z Moskwą. Tam jest wielka sala koncertowa, tam był koncert bardzo popularnej grupy i rzeczywiście mnóstwo ludzi. W związku z tym to jest atak na Moskwę, tylko zrealizowany na jej obrzeżach. Czy Putin szuka ukraińskiego tropu? Czy Putin celowo chce obarczyć Ukrainę teraz odpowiedzialnością za ten atak?
Bez wątpienia w politycznym interesie Kremla jest obarczenie Ukrainy za ten atak. Inną sprawą jest, że zapewne służby Federacji Rosyjskiej będą dokonywać, jak widzimy, wykonują czynności i przesłuchania bardzo intensywnie. I kluczową odpowiedzią...
Oni chcą znaleźć winnych, czy po prostu znaleźć... frajerów,
ja nie
przemawia.
Będę wnikał w intencje ludzi, którzy mają swój track record bardzo mocno obarczony działaniem poza prawem. Kluczem jest są dwie rzeczy. Jedna to jest użytek polityczny i tutaj nie mam wątpliwości, że w interesie władz na Kremlu jest użycie tego zamachu w celu zintegrowania społeczeństwa, zmotywowania, wzbudzenia takiego poruszenia w celu wzmożenia wysiłku wojennego i przypisania odpowiedzialności Ukrainie. Z punktu widzenia operacyjnego bardzo istotnym jest ustalenie, kto zlecał tego typu atak, kto jest po drugiej stronie Telegrama, tak? Natomiast jeżeli ktokolwiek liczy na to, że my dowiemy się, jaka była prawda w tym postępowaniu, no to obawiam się, że z tym liczeniem zostanie.
Ze złudzeń wytrącał Państwa minister, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera i ostatnie pytanie to takie, kto wygra mecz?
Bladego pojęcia nie mam, jaki mecz. Nie jestem politykiem.
Służby pana nie poinformowały, że Polska gra z Walią?
To domeną polityków jest
oni muszą wiedzieć.
Obnoszenie się z sympatią do najbardziej popularnych sportów.
Pan w ogóle nie kibicuje?
Nie mam zielonego pojęcia.
W ogóle nic, nul, zero.
No na pewno nie tym dyscyplinom, które zajmują pierwsze miejsce.
Strzelanie, nie?
Strzelanie, łucznictwo. Łucznictwo, żeglarstwo.
Łucznictwo, jakoś to trudno uwierzyć.
O, to zapraszam kiedyś. Będzie pan redaktor.
Czyli ja będę z sylwetką biegnącego dzika, a pan będzie strzelał z łuku, tak? Znakomity pomysł. To może się już więcej nie zobaczymy. Do widzenia.